Mamy dzisiaj drugą niedzielę Adwentu i w związku z tym porozmawiamy, będziemy kontynuować tak naprawdę nasze rozważania na temat czasu, historii, a zwłaszcza kalendarza. Słuchajcie, do czego nam jest potrzebny kalendarz? Znacie ten dowcip o Breżniewie, jak otwierał olimpiadę w 80 roku. Czyta a ktoś tam mówi, ale towarzyszu Gęseku, nie? Tego się nie czyta, to są kółka olimpijskie. To miało być śmieszne. W każdym razie, tak, do określania pór roku. To znaczy, pory roku jesteśmy w stanie z grubsza określić, patrząc na niebo, ale niewątpliwie kalendarz służy nam do tego, żeby planować pracę w polu. A z kolei planowanie pracy w polu jest częścią mądrości, która jest nam potrzebna do tego, żeby co? Żeby zapanować nad stworzeniem. Zgadza się? Nie? Ja wiem, że są cywilizacje. Miałem kiedyś taką koleżankę, chyba nadal jest moją koleżanką, która pojechała kiedyś na dłuższy czas do Afryki. Nie, żebym coś tam miał przeciwko innym narodom, rasom i kontynentom, nie, ale on mówi, o, tam jest tak fajnie, nie? Umówiłem się na wtorek, a gościu przyszedł w czwartek, nie? Super. Przy czym, że nie było tak, że się śmiejemy z innych ras, cywilizacji, wiecie, kto jest temu winien, nie? Winni temu są Anglicy, Francuzi, Belgowie, Niemcy, nie my. To nie nasza wina. Nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Ale winne są też pasożyty, które niestety żyją w Afryce i pasożyty, które zaburzają chemię naszego mózgu, także człowiek potem taki jest, nie? Że umawia się na wtorek, przychodzi w czwartek. Ale kalendarz jest czymś bardzo ważnym. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Pan Bóg mówi, iż kiedy nauczymy się liczyć nasze dni, to posiądziemy mądrość. Mówiliśmy też, że to nie jest takie proste liczyć nasze dni, zwłaszcza, że nie, ten miesiąc to nie jest tak dokładnie miesiąc, a rok to też nam się nie układa w 12 miesięcy. To jest skomplikowane, nie jest tak prosto. Ale kalendarz niewątpliwie jest narzędziem między innymi do tego, żeby zapanować nad rzeczywistością, w której żyjemy. Zgadza się? Żeby zrobić to, co zaplanowaliśmy, żeby nam nic nie umknęło. To jest niewątpliwie jedno z podstawowych narzędzi. Z drugiej strony, oczywiście kalendarz nie rozwiązuje nam wszystkich problemów. To nie jest tak, że przy pomocy kalendarza będziemy w stanie całkowicie zapanować nad rzeczywistością. Dzisiaj nadal będziemy mówić na temat kalendarza, ale kalendarz też wyznacza nam pewien rytm, nie tylko ten, nazwijmy go przyrodniczo-biologiczny życia, ale też wyznacza nam pewien rytm, nazwijmy go ogólnie rzecz biorąc, symboliczny naszego życia. Nie? Ze względu na to, że każda kultura, każda cywilizacja, każda grupa tak naprawdę posiada... Słuchajcie, to jest tak. Są prymitywne kultury, wybaczcie, że tak powiem, ale są prymitywne kultury, dla których ten kalendarz ogranicza się tylko i wyłącznie do czego? Do określenia tego, kiedy posadzić kartofle i kiedy je zebrać. Nie? I do niczego więcej. Z drugiej strony, ponoć, chociaż ja nie spotkałem, są kultury, które nie posiadają, nie posługują się kalendarzem w tym wymiarze symbolicznym. Co to znaczy? O czym mówimy, mówiąc o tym wymiarze symbolicznym kalendarza? Chodzi o to, że każda kultura, cywilizacja, każda religia, każda ideologia zaznacza w kalendarzu szczególne dni, nie? I pory, które mają przypominać nam nie tylko o tym, kiedy sadzić, kiedy zbierać kartofle, ale przypominają nam też o czym? Właśnie o pewnych symbolach, które są dla nas ważne, które są wyrazem tych podstawowych, fundamentalnych naszych przekonań, założeń, nie? Coś, co jest drogie nam i coś, co określa nas, naszą tożsamość, nie? Nas jako tą konkretną cywilizację czy też grupę. Innymi słowy, każda religia ma swoje święta, nie? Oczywiście religia tutaj, to jest słowo szeroko rozumiane, włączamy w to każdą, również świecką ideologię. Przy czym Bardzo wiele nam mówi na temat danej religii, ideologii, tudzież kultury, cywilizacji to, jakie święta są zapisane w jej kalendarzu. Zgadza się? Ze względu na to, że to są najważniejsze. I tu dochodzimy do pewnego problemu, do pewnej różnicy pomiędzy różnego rodzaju kalendarzami. Nie? Ze względu na to, że im więcej jest ideologii w kulturze, tym bardziej te święta stają się świętami abstrakcyjnymi. Nie? Świętami, które odnoszą się do pewnych idei, a mniej odnoszą się do wydarzeń historycznych. Tak czy nie? No weźmy na przykład marksizm i komunizm. Jakie święta były w marksistowsko-komunistycznym kalendarzu najważniejszymi świętami? Co świętowano?
1 maja.
1 maja. Ha! Słuchajcie, teoretycznie gdzieś tam niby jakiś był związek pomiędzy 1 maja a czym? Jakim wydarzeniem historycznym? Strajk robotników w Chicago w 1886 roku. Ale słuchajcie, jeśli jesteście tak starzy jak my, albo jak ja, albo trochę młodsi, to pamiętacie, że na akademiach pierwszomajowej rzadko kto kiedykolwiek w ogóle wspominał, nie? O tym strajku gdzieś tam jakichś robotników, może dlatego, że to byli amerykańscy robotnicy, nie? W 1886 roku. Raczej to było święto pracy. Ale co świętowaliśmy tak naprawdę w dniu 1 maja?
Pamiętacie?
Nie słuchaliście na akademiach. Wiem, że chodziliście, przynajmniej niektórzy z was. Machaliście czerwonymi flagami. Ubieraliście się we wszelkiego rodzaju mundurki. Hasła nawet wznosiliście. Co świętowaliśmy w dniu 1 maja? No ja wiem, ale na czym ono polega tak naprawdę oprócz tego? No niby się nie szło do roboty, ale na pochód trzeba było iść.
Przewodnia rola.
Przewodnia rola. Dobra, słuchajcie. To było święto pracy. Co jest... Amen. Amen. To akurat jest jak najbardziej słuszne hasło. Szczęście jutra budujemy dziś. Jakie jeszcze hasła tam wznosiliście? Cześć. Nie. To inne. To już nie. Precz z imperializmem amerykańskim, tak? Nie, to nie. To tylko w 68 roku. Jak? Żył już w tych czasach. Dobrze. Słuchajcie, to jest ciekawe, że w ogóle to było święto pracy. A tak w ogóle to jakie inne jeszcze święta obchodziliśmy wtedy? 22 lipca, czyli manifest PKWN. To prawda, nie?
Ale było mnóstwo też świąt w tym Dzień Dziennika. Dzień Kobiet.
Dzień Kobiet. Słuchajcie, niedługo będziemy obchodzić, a dokładnie za 3 miesiące będziemy obchodzić Dzień Kobiet. Notabene, nadal dzień wolny od pracy w krajach byłego Związku Radzieckiego. Słuchajcie, tam się żyje. Słuchajcie, strasznie abstrakcyjne święto. Normalnie czysta komuna. Dlaczego? Ja wiem, że, panie, że zaraz was obrażę, ale strasznie komunistyczne święto. Ze względu na to, że co no dobra, no święto kobiet, święto pracy. Dzień młodzieży, dzień sportu. Co świętowaliśmy? Czy w czasie święta pracy myśmy świętowali... Czy to było święto robotników, czy to było święto pracy? Czy Dzień Kobiet był świętem kobiet, czy był świętem kobiecości bardziej? Słuchajcie, na tym poziomie, że tak powiem, propagandowym, to niby rzeczywiście to tak było. Nie, tutaj każdy robotnik, ale nie było każdego robotnika, był kolektyw. Byli robotnicy jako klasa, nie? I kobiety jako grupa. Czemu służą robotnicy? Budowanie lepszego jutra, nie? Robotnicy w tym systemie byli generalnie rzecz biorąc częścią machinerii, zgadza się? Tu nie chodziło o święto jakiegoś jednego konkretnego robotnika, nie? Jakiejś jednostki. To chodziło o święto pracy. Chodziło o to, że ten cały kolektyw robotniczy co robił? Budował lepsze jutro. Nie, oczywiście w ten sposób, jak sobie wyobrażali to teoretycy marksizmu, leninizmu. Zgadza się? To się wiązało naprawdę z bardzo specyficznym, szczególnym postrzeganiem robotnika jako robotnika. Robotnika nie jako jednostki, nie, robotnika nie jako osoby. To nie chodziło o to, że twoja konkretnie praca i twoja konkretnie osoba jest czymś, co my świętujemy. Nie. Robotnik zawsze był częścią jakiejś większej całości. Był generalnie rzecz biorąc tym przysłowiowym trybikiem w machinie społeczeństwa. Był po prostu siłą roboczą. I to świętowaliśmy. To było tak naprawdę święto siły roboczej. Słuchajcie, żeby tak zarysować szerszy obraz. Ja wiem, że komunizm, założenia i rzeczywistość często się różniły między sobą, nie? Ale w założeniach to tłumaczy, to podejście do klasy robotniczej, a tak naprawdę do siły robotniczej, tłumaczy, dlaczego medycyna była niemalże nową religią w tamtych czasach. I mówię, tu mi nie chodzi o to, jak wyglądały szpitale w tych czasach, a zwłaszcza sale, w których kobiety rodziły dzieci, nie, ale z założenia. Medycyna była nową religią. Dlaczego? Słuchajcie, ze względu na to, że w tym systemie zło i dobro tak naprawdę nie istnieje. Jest albo zdrowie, albo choroba. Dlaczego inwestowano w medycynę? Przynajmniej starano się inwestować w medycynę. Czy ze względu na to, że każdy ten pojedynczy chory był moim bliźnim, był osobą, był jednostką, nie, której ja z miłości chrześcijańskiej chcę pomóc jako konkretnej osobie, konkretnemu Józkowi albo Ziutkowi? Czy raczej chodziło o to, że jak nam się ta cała siła robocza rozchoruje, to co się stanie? To plan się rypnie, nie? Nie wykonamy pięciolatki albo czegoś takiego. To nie chodziło o jednostkę. Jednostka była niczym w tym systemie. Nie, tak naprawdę była tylko jedna, jedyna jednostka w tym systemie, a więc zatem ten, który siedział na najwyższym stołku, nie? Gęsek albo jak go nazywano. To tak naprawdę była karykatura średniowiecznego niemieckiego feudalizmu, którego notabene nie było do końca przynajmniej w naszej kochanej Rzeczpospolitej. Nie? Ze względu na to, że w pewnym sensie można nawet argumentować, że w Polsce nie było w ogóle feudalizmu. Ha! Tu was mam. Nie wiecie, o czym mówię. I bardzo dobrze. Cieszę się. Słuchajcie, człowiek był przydatny albo też nieprzydatny jako element systemu, jako siła robocza. Jeśli był chory, to nie mógł iść do pracy. I tylko i wyłącznie o to chodziło. Nie? 1 maja w związku z tym oznaczał nie bez powodu to święto. Tu nie chodziło o strajk amerykańskich robotników w Chicago. Tu chodziło o to, żeby stworzyć pełną alternatywę dla chrześcijańskiego święta. Jakiego? No jakie święto obchodzimy na wiosnę? No Wielkiej Nocy, nie? Ze względu na to, że to oznaczało, to było święto tego odzyskania sił życiowych po to, żeby właśnie jako kolektyw tym chętniej pracować, budując świetlaną przyszłość. Nie? To było strasznie kolektywistyczne podejście do jednostki, ale słuchajcie, to wynikało też z bardzo abstrakcyjnego w ogóle podejścia do rzeczywistości. Nie? Były jakieś ideały, były jakieś abstrakcje. Im bardziej popadaliśmy, myśleliśmy w kategoriach tych ideałów i abstrakcji, czyli im bardziej stawaliśmy się ideologami, tym mniej liczyły się dla nas konkrety i tym mniej liczyły się dla nas co? Jednostka. Konkretny człowiek. Nie, to już zaczęło się bardzo dawno. Rousseau też, nie? Kochał wszystkich. A co zrobił z własnymi dziećmi? Posłał do sierocińca. Nie? To jest jakby ten Rousseau i jego dzieci, to jest jakby kwintesencja kolektywizmu. W ogóle to podejście, nie, które jest obecne nie tylko w komunizmie, ale w wielu różnych ideologiach, dąży tak naprawdę do wyzwolenia się z historii. Nawet nie tyle do zapanowania nad historią, ale do wyzwolenia się od sił historycznych, od unieszkodliwienia wszelkich sił historycznych, do stworzenia bezklasowego społeczeństwa wolnego od namiętności zrodzonych przez pamięć wcześniejszych doświadczeń. Jeszcze raz to przeczytam. Celem jest stworzenie bezklasowego społeczeństwa wolnego od namiętności zrodzonych przez pamięć wcześniejszych doświadczeń. Słuchajcie, większość namiętności, znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, człowiek nie jest sapiens, nie? Człowiek nie jest istotą rozumną, ale jest istotą namiętną. Namiętności są tym, co najpełniej nas określa. To kim jesteśmy, to jak się identyfikujemy, to do czego dążymy, albo raczej o czym fantazjujemy, to jak reagujemy na rzeczywistość, jak reagujemy na innego życia. Nie? To są nasze emocje, których umysł nie kontroluje, ale jeśli kontroluje, to w bardzo małej, na bardzo małą skalę, nie? W bardzo małej ilości. Żeby pozbyć, dlaczego chcemy pozbyć się tych namiętności? O, tutaj Marx i Lenin by powiedzieli, no ze względu na to, że roznamiętnione społeczeństwo jest społeczeństwem, którym naprawdę trudno jest kierować. Zgadza się? Bo nigdy nie wiadomo, jak oni zareagują na kolejne przemówienie Breżniewa. Nie, wiadomo jak zareagują, nie? Ale to będzie reakcja, nie? Taka zewnętrzna. Ale namiętności rozrywało od wnętrza społeczeństwo, na przykład Sowieckiego Sojuza, nie? Namiętności są tymi, co sprawia, że niby się lubimy, niby sobie rękę podajemy, ale bardzo łatwo jest nam wybuchnąć i zniszczyć, nie? Tą relację, którą nazywamy czasami nawet wręcz przyjaźnią. Bałwochwalczo trochę, nie? Namiętności są tym, co nami rządzą. W związku z tym należy się pozbyć namiętności, a znaczna część namiętności, jakie nami targają, wynikają z naszych wcześniejszych doświadczeń. No słuchajcie, jakakolwiek rozmowa na temat stosunków polsko-ukraińskich prędzej czy później czym musi się zakończyć? Jatką, nie? Słowną przynajmniej. Powtórką z rzezi wołyńskiej, jak to się nazywa. Jakakolwiek rozmowa na temat stosunków polsko-niemieckich, czym się musi zakończyć? Czy Kopernik był Polakiem, czy Niemcem, nie? Zawsze na tym się kończy ta dyskusja. A, był kobietą. Słuchajcie, czyli Polką albo Niemką. Słuchajcie, to co przeżyliśmy, dlaczego trudno nam się żyje z niektórymi ludźmi? Czy dlatego, że mają krzywy nos albo, nie wiem, zezowate oczy? No niekoniecznie. A jeśli już ten krzywy nos albo zezowate oczy wzbudzają w naszych sercach negatywne emocje, namiętności, to z jakiego powodu? Z jakiejś, nie wiem, bo tak? Czy dlatego, że w naszym życiu wcześniej, w naszej biografii, w historii naszego życia wcześniej pojawił się ktoś z takim samym krzywym nosem, kto wyrządził nam krzywdę i nam się po prostu źle kojarzy? Kiedy wybieracie imię dla swojego dziecka, to na pewno nie nazwiecie go Icek. Słuchajcie, to będzie w internecie opublikowane, więc proszę. Nie nazwiecie go na pewno Adolf, żeby było bezpiecznie, nie? Dlaczego nie Adolf? No bo się źle kojarzy. Albo nie nazwiecie go Ziutek, bo kiedyś tam za płotem też mieszkał Ziutek, nie? Który był pijaczyną, złodziejem i w ogóle warchołem. Nie? Jeśli jakieś imię nam się źle kojarzy z przeszłości, nie damy, broń Boże, tego imienia dziecku, nie? No bo za każdym razem, jakbyśmy się zwracali do naszego syna Ziutek, no to, czekajcie, no cały bagaż doświadczeń natychmiast, nie? A potem ten syn powiedział, tata, dlaczego Ziutkiem mnie nazywałeś? A, bo kiedyś to tam taki warchoł, pijaczyna, złodziej, nie? I w ogóle choleryk mieszkał za płotem i na jego cześć się nazywałem Ziutkiem. Przewidywałem, na co wyrośniesz. Namiętności. Ale namiętności zawsze wiążą się z naszą przeszłością. Słuchajcie, rewolucje. Rewolucje zawsze są próbą zerwania z przeszłością. Nie? Ze względu na to, że przeszłość jawi się jako coś złego, opresywnego i w ogóle coś, czego trzeba się pozbyć. Jak tylko odetniemy tą pępowinę od przeszłości, to już ta świetlana przyszłość sama niejako się pojawi. Nie? To jest nadzieja każdego rewolucjonisty. Po prostu odciąć się od tego było, co było, zapomnieć, zmienić imię, nazwisko i w ogóle najlepiej gdzieś się przeprowadzić do Ameryki i co? Ze względu na to, że jedyne złe siły, jakie działają w naszym życiu, to są siły historii. Nie, tak nie jest. A jednak rewolucjoniści dokładnie w to wierzą. Dlatego większość rewolucjonistów tak naprawdę nie wie, jak ma wyglądać rzeczywistość po rewolucji. Nie, nie mają żadnych planów. Zabić cara i już. Pełnia królestwa na stanie. Zgadza się? Odsunąć tę albo inną partię od władzy i co? I już pełnia królestwa na stanie. Słuchajcie, to świadczy o głupocie rodzaju ludzkiego. Nie? Wielokrotnie to próbowaliśmy, nigdy to się nam nie udało, a jednak cały czas próbujemy to zrobić na nowo. Jak przypomniał nam Andrzej we wtorek. Rewolucja francuska i bolszewicka próbowała nie tylko odciąć się od przeszłości, nie, jako pępowiny, ale także zaczęła majstrować przy kalendarzu. I to nie tylko wymyślając takie abstrakcyjne święta, które zawsze służą odczłowieczeniu jednostki, ale także majstrując przy ilości dni w tygodniu. Nie? Raz to było 10 dni, a raz to było 5 dni. Słuchajcie, o ile jesteśmy w stanie zrozumieć, że ten cykl 10-dniowy może być trudny, niż do zniesienia, niż cykl 7-dniowy, ale mogłoby się wydawać, że w cyklu 5-dniowym człowiek jakoś szybciej się zregeneruje, nie? W końcu ta niedziela będzie dużo częściej nam przypadać. Ale nie, to również jakoś nie zadziałało, nie zafunkcjonowało, nie? To również gdzieś tam zaburzało nasz wewnętrzny rytm. Ach, praca, młodość, kobiecość. Słuchajcie, kobiecość, tam nie chodziło naprawdę o konkretne kobiety. Kobieto, tam nie chodziło o ciebie w Dniu Kobiet, nie? Tam chodziło o kobiecość. Dlaczego chodziło nam o kobiecość? No w myśl tego samego paradygmatu, po co nam była ta kobiecość? No, ja nie sądzę, że nawet w marksizmie, leninizmie bycie traktorzystką było najważniejszą funkcją kobiety. Dzieci. Słuchajcie, dlaczego po szaleństwie Lenina przyszedł trochę bardziej związany z rzeczywistością Stalin i powiedział niet rozwodów, niet homoseksualizmu, niet niczego takiego. Dlaczego Stalin? Czy dlatego, że on się kierował jakąś, nie wiem, chrześcijańską moralnością? A dlaczego?
Potrzebował mięsa.
Dokładnie, potrzebował mięsa armatniego i siły roboczej. I dlatego świętowano kobiecość 8 maja. Nie dlatego, że... Słuchajcie, to zrozumiemy lepiej, na przykład zachodząc do budynków mieszkalnych zbudowanych w latach 60. Zgadza się? Czemu służyła kuchnia w takich mieszkaniach? Czy tam było miejsce na stół, przy którym mogłaby usiąść rodzina do obiadu? Nie, chodziło o to, żeby raz, dwa szybko na śniadanie sobie jakąś tam herbatę zagotować, czy kawę, jaką zdobyliśmy, zjeść jakieś jajko i do roboty lecieć, nie? A w fabryce była stołówka, w szkole była stołówka, w szpitalu była stołówka i wieczorem wrócić też jakąś tam kanapkę sobie przygotować i zjeść. Kobieta wcale nie była wtedy traktowana jako kobieta, jako matka, nie? Była traktowana jako rozrzutka i ewentualnie jako siła robocza, nie? Jak już, że tak powiem, się rozrodziła wystarczającej ilości. Nie? To było kompletne odczłowieczenie człowieka. Abstrakcyjne święta do tego prowadzą. Z drugiej strony mamy inny przykład. Mamy przykład kalendarza, nazwijmy to, nacjonalistyczno-rasowego. Jakie święta obchodzi się w takich kalendarzach? Jakie święta znajdujemy w takich kalendarzach nacjonalistyczno-rasowych? Aha, widzicie? Bardzo często jest to związane z cyklem przyrodniczym, nie? Ale znów chodzi, ale tu nie chodzi już tylko i wyłącznie o cykl przyrodniczy, ale o cyklem przyrodniczym, który jest zjednoczony z cyklem czy to narodowym, czy rasowym. Nie? To też chodzi o to odnowienie sił na każdą wiosnę i później gdzieś tam jesienią cieszenie się owocami naszej pracy. Nie? Z grubsza mniej więcej te elementy też znajdujemy w chrześcijańskim kalendarzu, ale bardzo często w takich kalendarzach świętuje się jakieś wydarzenia mityczne bardziej niż historyczne. Gdzieś sięgające z bardzo głębokiej przeszłości, gdzie naprawdę żadne kroniki już tak naprawdę nie sięgają. Takim wydarzeniem na przykład było założenie Rzymu, które rzekomo jakichś dwóch braci wykarmionych przez jedną wilczycę założyło, nie? Potem jeden zabił drugiego. Czy to rzeczywiście miało miejsce? w ten sposób, czy była taka wilczyca. Słuchajcie, w ideologii nacjonalistyczno-rasowym te kwestie nie są ważne, nie? Znów, liczy się tu bardziej idea wyrażona przez mit niż zakorzenienie w rzeczywistości historycznej. Szczerze mówiąc, nie studiowałem za bardzo kalendarza nacjonalistów niemieckich, nie? Ale przypuszczam, że podobne elementy byśmy tam znaleźli. Słuchajcie, nasz kalendarz chrześcijański wygląda trochę inaczej, nie? Ze względu na to, że nasz kalendarz chrześcijański jest bardzo mocno zakorzeniony w historii. Oczywiście z jednej strony w tym cyklu przyrodniczym, nie? Cyklu rocznym, pór roku, ale także w cyklu historycznym, czy też w wydarzeniach historycznych, które jednocześnie urastają do symboli. Słuchajcie, nie obrażajcie się na mnie, to C.S. Lewis, przez was ukochany, mówił o tym, że jest mitologia i jest mitologia, nie? Jest prawdziwa i fałszywa mitologia. Nie? W naszym przypadku ten aspekt symboliczny, czy też ten mityczny, jakbyśmy powiedzieli, naszych świąt, jest jednocześnie aspektem historycznym, nie? Bo jedno i drugie jest prawdziwe. Nasza mitologia, nasza symbolika wynika z tego, co autentycznie się wydarzyło w historii. Nie? Dlatego nie uciekamy od historii, dlatego nie negujemy historii, dlatego nie jesteśmy rewolucjonistami, ale w myśl polecenia Bożego pracujemy i żyjemy w historii, kierując się Bożą mądrością i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tak naprawdę każdej niedzieli, kiedy składamy wyznanie wiary, to sobie przypominamy. Zwróćcie uwagę na to, że nasze wyznanie wiary jest nie tyle zbiorem jakichś dogmatów, jakichś abstrakcyjnych idei, chociażby prawdziwych, nie? Ale jest raczej czym? No tak, ale jakich faktów? I w jakiej kolejności? No zaczynamy od stworzenia świata, a kończymy na zmartwychwstaniu. Słuchajcie, my w tym krótkim wyznaniu wiary wspominamy te najważniejsze elementy, które wydarzyły się w historii, nie? W czasie i w przestrzeni. A zatem historia, czy też ta opowieść jest podstawą i fundamentem naszej wiary. Dopiero na niej jesteśmy w stanie zbudować dogmaty, czyli te abstrakcje, które rzeczywiście pozwalają nam lepiej zrozumieć świat, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że one bezpośrednio wynikają z czego? Z historii, z faktów historycznych, z czasoprzestrzeni. Tę wiarę wyznajemy co niedzielę. I słuchajcie, i ta wiara w ten sam sposób znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym kalendarzu, w naszym roku kościelnym, czy kalendarzu liturgicznym. Zgadza się? Zaczynamy od czego? Ach, przygotowałem dla was slajd, którego wam nie pokażę. Zaczynamy od czego? Kiedy się zaczyna rok kościelny? Pierwsza niedziela Adwentu, nie? Dzisiaj mamy drugą niedzielę Adwentu. Adwent mówi o czym nam? O, tak, ale nie do końca. Czym jest Adwent? No jest przede wszystkim czasem oczekiwania, nie? Czekamy. Na co czekamy? Słuchajcie, całe nasze życie jest czekaniem. Na co czekamy? Też, ale zaraz dojdziemy do tych urodzin. No, ale tak generalnie, no jeśli byliście we wtorek, to wiecie, na co czekamy. Na co czekamy? Na koniec. Na śmierć. Bardzo dobrze. Słuchajcie, jeśli jesteśmy świadomi tego, że czekamy na śmierć, to już, że tak powiem, tak łatwo nie damy się zwieść.
Ja bardzo wspomnienie oczekiwania na przyjście Mesjasza, ale to tą historię zaczyna się w raju.
Tak.
Jest opowiadany o upadku obietnicy w potomstwie gwiazdy. I jakby w kontekście tego też oczekiwania na potrzebę.
Słuchajcie, możemy czekać na wiele różnych rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście tak jest, nie? Czekamy na spełnienie obietnic, czekamy na nową Jerozolimę, nie? Czekamy na zmartwychwstanie ciał, czekamy na ten tak zwany eschaton, to, co nas czeka w czasach, o których Pismo nawet Święte niewiele nam mówi, nie? Generalnie rzecz biorąc, człowiek jest istotą oczekującą. Słuchajcie, ktoś, kto przestanie czekać, to co robi? Umiera. Bo już nie ma na co czekać. Nie? Słuchajcie, to jest przyczyna numer jeden samobójstw. Nie? bo już nie ma na co czekać. No po co mam czekać? Nic już dobrego się nie stanie. To warto by było czekania na to. Nie? Ale z drugiej strony, jak znów nasz ukochany C.S. Lewis mówił bardzo często, pragnienie, tęsknota do tego, co będzie, do lepszego jutra, jest jedną z najważniejszych sił, które napędza nas w życiu. Nie? Oczywiście koniec końców, jak mówi święty Augustyn, to jest tęsknota do trójjedynego Boga. Nie? Do tego, żebyśmy stali się podobni do Niego i oglądali Boga z twarzą w twarz. Nie? Ale ta tęsknota jest czymś, co nas napędza. I dlatego jesteśmy istotami, które żyją w czasie i w historii. I w przestrzeni przy okazji. Dobra, więc czekamy. I potem co? Przychodzi święto Bożego Narodzenia. Rodzi się Chrystus. Wiemy, oczywiście, czy raczej nie wiemy, kiedy dokładnie się urodził Chrystus. Zgadza się? Ale wiemy, że na pewno się urodził. Dlaczego Kościół wybrał akurat datę przechylenia zimowego na obchodzenie święta Bożego Narodzenia? Symbolika światła, nie? I symbolika światła, która jak najbardziej ma biblijne podstawy. Chrystus jest światłością świata. Byliśmy w ciemności. Który to jest rozdział Izajasza? 9? Nie? I nagle światłość rozjaśniała. To dokładnie o to chodzi. Wtedy, kiedy noc jest najdłuższa, zaraz następnego dnia przychodzi Chrystus. Światłość tego świata. Z tego powodu to zostało wybrane. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a to jest ochrzczone pogańskie święto. A ja bym powiedziała może na odwrót. Nie? Ze względu na to, że w Biblii widzimy, że to raczej poganie naśladują chrześcijan, zakłamując nasze święta, zakłamując nasze prawdy. Nie? Weźmy na przykład wieżę Babel. Czym była wieża Babel? Próbą dostania się do nieba. Ale co jest prawdziwymi schodami do nieba? No to jest ta drabina, o której śnił Jakub. Nie? Także ta koncepcja drabiny łączącej niebo z ziemią jest jak najbardziej biblijna. Nie? Problem polega tylko na tym, z której strony zaczniemy ją budować i w jakim celu ją budujemy. W jakim celu to jest w ogóle kolejne, najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadawać w życiu. Po co ja to robię? Przesilenie zimowe. Nowy początek. Nie? Wydaje się, że wszystko umiera, dni stają się coraz krótsze. Nie? I moglibyśmy, gdybyśmy pierwszy raz żyli w tym cyklu rocznym, to moglibyśmy dojść do wniosku, że o, będzie coraz gorzej. Ale nagle nie. Nagle pojawia się światłość ciemności. A potem? Potem mamy 12 dni Bożego Narodzenia. Oczywiście nie będziemy dokładnie omawiać wszystkich świąt, bo nam dzisiaj czasu nie starczy. Potem jest święto Epifanie, czyli tak zwanych trzech króli. Nie? Kiedy Chrystus objawia się światu. Nie tylko gdzieś tam w tym Betlejemie, ale przyjeżdżają królowie i nagle okazuje się, że ta światłość jest światłością świata prawdziwie dla wszystkich narodów i dla wszystkich ludzi danych. Potem do święta Wielkanocy obchodzimy, wspominamy różne wydarzenia kluczowe, najważniejsze wydarzenia w życiu Chrystusa. Nie? Jak na przykład? Chrzest Chrystusa. Co jeszcze? W niektórych kościołach wspomina się obrzezanie Chrystusa. Wspominamy co jeszcze? Święto przemienienia Chrystusa. Nie? I parę innych jeszcze rzeczy, które po drodze się znalazły. Wjazd oczywiście triumfalny Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa. Potem mamy cały Wielki Tydzień. Wielki Czwartek. Święto czego? Ustanowienia Eucharystii Świętej. Potem Wielki Piątek. Pamiątka śmierci Chrystusa. I słuchajcie, tutaj też niektórzy mówią, a czy to Wielki Piątek na pewno był, a może on umarł w czwartek. Słuchajcie, to nie tak funkcjonuje. O tym będziemy jeszcze trochę mówić, nie? Dlaczego to tak było. Tutaj pamiętajmy o tym. Na pewno te rzeczy miały miejsce, ale kalendarz nam przedstawia je właśnie w wymiarze takim bardziej symbolicznym, nie? Żebyśmy sobie to mogli w główkach naszych poukładać. Po to, żebyśmy przypomnieli sobie rok za rokiem te najważniejsze wydarzenia w życiu, z życia i dzieła Chrystusa. Nie? Ze względu na to, że to jest podstawa Ewangelii. Potem przychodzi Wielkanoc oczywiście, nie? I znów. Śmierć, z której pojawia się nowe życie. Nie? Śmierć nie, od tej pory nie do śmierci należy ostatnie słowo. Nie? Najważniejsze tak naprawdę święto chrześcijańskie. Potem co mamy? Dzień Zesłania Ducha Świętego. Nie? I tak naprawdę ten Dzień Zesłania Ducha Świętego jakby kończy tą pierwszą połowę roku kościelnego, czy też liturgicznego. Nie? Ze względu na to, że dzieło zesłania... nie. Dzień Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna już nową, drugą połowę roku kościelnego. Nie? To jest nie tylko posłanie Ducha jako takiego, ale zwróćcie uwagę na to, że od tej pory w naszych czytaniach liturgicznych i naszych kazaniach skupiamy się mniej na tym, co Chrystus uczynił, a bardziej na tym, co Chrystus nauczał, powiedział. Dzień Zesłania Ducha Świętego, czyli tak zwana Pięćdziesiątnica, 7 tygodni i 1 dzień po Wielkanocy, nie, po Pasze, święcie Paschy. Z jakiej okazji ten dzień w ogóle był obchodzany już w Starym Testamencie? Dzień Pięćdziesiątnicy, tak zwane Zielone Święta. O czym on nam przypominał? O jakim wydarzeniu historycznym? O nadaniu prawa na Górze Synaj. Nie? Duch jest tym, który przynosi nam prawo. Chrystus to mówi. Nie? Kiedy Duch przyjdzie, to co zrobi? Przypomni wam to wszystko, czego was nauczałem. Co więcej, pozwoli wam to lepiej zrozumieć. Dlatego w tej drugiej części, która rozpoczyna się od dnia zesłania Ducha Świętego, aż do ostatniej niedzieli roku kościelnego, mamy co? Skupiamy się na nauczaniu Chrystusa. Czy ogólnie rzecz biorąc na nauczaniu Pisma Świętego. Nie ze względu na to, że Chrystus przychodzi, On nas odkupia, On nas stwarza na nowo, ale to nie jest koniec Jego dzieła. Jak to się niestety często mówi, przedstawiając Ewangelię. Jakby w wyjściu z Egiptu chodziło tylko i wyłącznie o wyjście z Egiptu. No nie. W wyjściu z Egiptu chodziło o co? O to, żeby pod górą Synaj Bóg zawarł ze swoim ludem przymierze, żeby dał mu prawo, które stanie się jego mądrością, po to, żeby ten lud mógł żyć w ziemi obiecanej, kierując się Bożą mądrością. Nie? I przemieniać tę ziemię z chwały w chwałę. Czyli robiąc to, co na samym początku Pan Bóg polecił Adamowi, kiedy stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. I mniej więcej tak wygląda ten rok nasz kościelny. Nie? Pamiętajcie, dwie połówki. Od Adwentu do zesłania Ducha Świętego to jest głównie dzieło Chrystusa. Jego życiorys. Nie? A potem nauczanie Chrystusa. Potem też tak naprawdę misja nasza do narodów. Tak jak to czytamy w Dziejach Apostolskich. Rozpoczyna się od zesłania Ducha. Możecie myśleć o tym trochę w ten sposób, nie? Od Adwentu do zesłania Ducha Świętego to jest Ewangelia. W sensie czterech Ewangelii, jakie znajdujemy w Biblii, nie? A potem to są Dzieje Apostolskie. Nie? Czytamy o rozwoju Kościoła, o dziele Kościoła, o dziele ciała Chrystusa kierowanego przez swoją głowę, którą jest Chrystus. Tak to z grubsza wygląda. Oczywiście możemy się zapytać, ale czy coś z tego w ogóle znajdujemy w Nowym Testamencie? Dlaczego my sobie tutaj ustanawiamy takie święta? Czy tak wolno? Słuchajcie, to jest pytanie, które się pojawia także, że tak powiem, w naszych kręgach. Nie? Znam chrześcijan, bardzo poważnych, serioznych chrześcijan, którzy nie obchodzą ani Bożego Narodzenia, ani Wielkanocy, ani Zesłania Ducha Świętego. Dlaczego? Obchodzą tylko niedzielę. Nie? Mówią, nie, te wszystkie święta to jest w ogóle papizm. Wymysł jakichś tam biskupów rzymskokatolickich, którzy poszli na kompromis z pogaństwem, nie? Ochrzcili pogańskie święta. Tak czy nie? I tak naprawdę jedyne spotkanie Kościoła, o którym czytamy w Nowym Testamencie, to jest właśnie niedzielne nabożeństwo. Dlaczego niedzielne? No bo dzień, w którym zmartwychwstał Chrystus, nie? Dlaczego w związku z tym obchodzimy inne święta? O tym będziemy mówić za tydzień. Widzę, że kiwacie głowami, to znaczy, że chcecie już, żebym kończył. No dobra. Dlaczego w ogóle obchodzimy święta? I słuchajcie, ale zanim was puszczę do domu, zastanówcie się, tak, jeśli czytaliście kiedyś Ewangelię, Jezus również uczestniczył w pewnym święcie w Jerozolimie, przyszedł do świątyni, które nie ma swojego początku w prawie mojżeszowym. Zastanówcie się nad tym, jakie to jest święto i dlaczego Jezus w ogóle w nim uczestniczył, nie krytykując tego święta. Nie? Bo to pomoże nam zrozumieć, dlaczego my jako chrześcijanie obchodzimy Boże Narodzenie, Wielkanoc, Trzech Króli, Zielone Święta, w ogóle Niedzielę Wieczności, A nawet ja bym powiedział, co jeszcze obchodzimy?
Sześciu
Króli. Święto Zmarłych tak naprawdę obchodzimy. Nie wiem, czy zauważyliście Wielki Piątek, Wielki Czwartek i całą resztę, nie? Czy w ten sposób staliśmy się papistami? Czy nadal jesteśmy jeszcze biblijnymi chrześcijanami? Dobrze? Żebyście mieli o czym myśleć przez tydzień.